Zacznę od hasła, które myślę, że większość z was zna. Reklama dźwignią handlu. Słyszeliście coś takiego? Zgadzacie się z tym? Ci, którzy mają coś wspólnego ze sprzedażą, myślę, że powiedzą, że jest to prawda. I świetnym przykładem na skuteczność tego, o czym mówi to hasło, jest firma Red Bull. Nie wiem, czy znacie taki napój jak Red Bull. Ja sobie w ostatnich dniach troszkę poczytałem o tym napoju, który chyba wszyscy na świecie znają. I nie będę opowiadał całej historii, chociaż jest bardzo ciekawa, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ten napój został wprowadzony na rynek w Austrii, bo ten, który założył firmę, jest Austriakiem, w 1987 roku, czyli nie tak dawno, łudzę się tym, bo to jest mój rocznik, że to było nie tak dawno temu. I w ten sposób w ogóle stworzono nową kategorię napojów, napoje energetyczne, energy drinki. Wcześniej czegoś takiego nie było. I cóż, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Red Bull dość szybko podbił cały świat i to są fakty, niezależnie od tego, czy uważamy, że to jest dobry czy zły napój. Fakty są takie, że w 1986 roku wartość rynku napojów energetycznych na świecie wynosiła 0 dolarów, bo nie było czegoś takiego. A jak sobie sprawdziłem ostatnie dane, jakie znalazłem, to był rok 2018, to wartość tego rynku wynosiła 53 miliardy dolarów. W zaokrągleniu, w dużym uproszczeniu, to jest połowa budżetu, jaki miał nasz naród, Polska, na cały rok, licząc wszystkie wydatki, jakie były poczynione w Polsce na drogi, szpitale, służbę zdrowia, nauczycieli. Połowa budżetu naszego państwa to był rynek napojów energetycznych. I około 70% tego rynku to jest Red Bull. Jak udało się to osiągnąć? Otóż reklama dźwignią handlu. I ten założyciel ma taką politykę od samego początku, że 1/3 całego dochodu, czyli olbrzymie pieniądze, przeznacza na reklamę. I myślę, że nie znajdzie się tutaj na sali osoba, która by nie widziała chociaż jednej reklamy Red Bulla i hasła Red Bull doda ci skrzydeł. Różne reklamy widzieliśmy, bo Red Bull pojawia się wszędzie. To nie tylko reklama, ten marketing jest bardzo szeroki. Red Bull posiada 2 zespoły Formuły 1, Red Bull posiada 5 profesjonalnych drużyn piłkarskich i to nie w jakichś tam niszowych ligach, ale też walczą na przykład o tytuł Bundesligi, kto się interesuje, ten wie. Jakiś tam klub hokejowy, to mniej się na tym znam, ten skok z kosmosu, który był wykonany. Red Bull pojawia się wszędzie i sponsoruje dziesiątki tysięcy sportowców na całym świecie. Wyświetlę jeden przykład dobrze nam znany i Red Bull wiernie naszego Adama sponsorował, kiedy latał na nartach na początku, ale również kiedy zajął się rajdami terenowymi, również miał na kasku Red Bulla. Jak już powiedziałem, marketing to znacznie więcej niż reklama. To są często różne zagrywki i one nie zawsze są czyste. Żeby osiągnąć tak wielki sukces, Red Bull posuwał się do najróżniejszych zagrań na przestrzeni tych tam 30 paru lat. Czytałem na przykład o tym, jak Red Bull sponsorował imprezy na kampusach. Wybierał jakichś tam popularnych studentów, płacił im za to, żeby organizowali imprezy u siebie i sponsorował wszystko, żeby tam było dużo Red Bulla i żeby ludziom się kojarzyło to z fajnym stylem życia. Nie wiem, czy kojarzycie takie samochody, które jeździły po całym świecie z dużymi puszkami Red Bulla. One gdzieś tam parkowały na Starym Mieście, parkowały przy plażach, rozdawali darmowe próbki tego napoju, schłodzone, żeby stworzyć w nas takie pragnienie, że ten Red Bull jest wszędzie i jest popularny. Czytałem o tym, że w różnych barach i klubach Red Bull za darmo wstawiał lodówki, pod warunkiem, że w tych lodówkach, chłodniach będą Red Bulle właśnie i że będzie się podawało drinki z Red Bullem. Takie różne zagrywki. I chciałem powiedzieć parę słów o jednej wyjątkowej akcji marketingowej, o ile można to nazwać akcją marketingową, którą Red Bull zorganizował, żeby zdobyć rynek brytyjski. W ramach badań do kazania wczoraj kupiłem sobie Red Bulla i powiem wam, ta puszka 250 ml była strasznie droga. Nie wiem, 6 czy 8 zł kosztowała. Ania się załamała, jak wpisuje budżet, potem to będzie, ale to do kazania. Napój jest drogi, jest droższy niż konkurencyjne napoje. Napój wcale nie jest smaczny. Napój nie jest zdrowy dla nas. Więc jak zrobić to, żeby coś, co nie jest za zdrowe, nie jest za smaczne i jest droższe, żeby to sprzedać? I oni zbadali, że rynek brytyjski nie jest zbyt łatwym, żeby go podbić, bo tam już była dość duża konkurencja, kiedy wkraczali, już były inne napoje energetyczne, tańsze, może nawet smaczniejsze. I oni zorganizowali bardzo ciekawą akcję. Można poczytać w internecie, jakbyście sobie znaleźli, ona się nazywa Trash Can Marketing. Wyszukałem to, że to się naprawdę wydarzyło i posłuchajcie chwilę, bo historia jest prawdziwa i jest ciekawa. Otóż Red Bull postanowił nie wydawać dużych pieniędzy na reklamę w telewizji, w radiu, w prasie, czy gdzie tam się jeszcze reklamuje w internecie, tylko oni zrobili bardzo dziwną, ciekawą rzecz, której nikt wcześniej nie zrobił. Otóż oni zatrudnili masę ludzi, którzy przez jedną noc roznosili puste puszki po Red Bullu i wrzucali je do śmietników. Takie puszki, nigdy nie napełnione napojem, pozgniatane, i zawalili Londyn tymi puszkami przez jedną noc. Przez całą noc chodzili i uzupełnili śmietniki na stacjach metra, na przystankach autobusowych, przed sklepami, przed klubami, na trawnikach porozrzucali troszkę. I rano, kiedy Londyńczycy ruszyli do pracy, byli bardzo skonfundowani, bo wszędzie widzieli puszki po Red Bullu walające się. Aha. I zamysł był taki, żeby ludzie zaczęli myśleć, że to jest jakiś taki niesamowity produkt i oni muszą to spróbować. No bo co to jest, że wszędzie wszyscy musieli widocznie... Jak my się w ogóle tutaj uchowaliśmy? Chyba całe miasto piło wczoraj Red Bulla. Co to jest? I słuchajcie, i to się udało. Bo momentalnie zainteresowanie Red Bullem w Londynie wzrosło na tyle, jak to się mówi, że można powiedzieć, tak sobie zażartuję, że słupki sprzedaży dostały skrzydeł i poszybowały pod samo niebo i zdobyli w jedną noc rynek Londynu. Nagle ludzie zapragnęli kupować Red Bulla, nie wiedzieli, co to jest i nagle zostali wmanewrowani w ten sposób, że zaczęli wydawać wielkie pieniądze za coś, co mogliby mieć lepsze i taniej. Na pewno korzystniej dla nich byłoby wypić herbatę o 17, niż się na tego Red Bulla połasić, ale tak działa marketing. I to jest bardzo ciekawa ilustracja. Dlaczego od niej zaczynam dzisiejsze kazanie? Nie tylko dlatego, że ta historia jest ciekawa, ale ta historia pokazuje nam pewną prawdę o nas, o ludziach. Mianowicie, że my jesteśmy jednak, może wy nie, ja jestem, jesteśmy podatni na oszustwa. Dajemy się czasem nabić w butelkę. Dajemy się nabrać na różne chwyty marketingowe czy też sztuczki socjotechniki. I w Londynie chodziło tylko o pieniądze. No może jeszcze wchodzi tutaj w rachubę kwestia zdrowia. Ktoś tam słusznie zauważył, nie wiem czy tutaj widać, że Red Bull doda ci skrzydeł, ale zabierze wątrobę. To już jest tak dopisane tam drobnym druczkiem. O tym się nie mówi, ale nie jest to zbyt zdrowe. No więc tam w Londynie chodziło o pieniądze, może chodziło o zdrowie, ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli nie o takich błahych sprawach jak nasze pieniądze czy nasze zdrowie, ale żebyśmy pomyśleli o czymś więcej, żebyśmy pomyśleli o naszym życiu i nawet nie tym doczesnym życiu, ale żebyśmy dzisiaj pomyśleli o całej naszej wieczności, o tym, co nas czeka na końcu tej drogi tutaj, na końcu naszego życia doczesnego. Mając świadomość tego, jak czasem dajemy złapać się na takie proste zagrania marketingowe czy hasła reklamowe, zastanówmy się, czy w znacznie ważniejszej kwestii niż zakupy ktoś nie próbuje nas czasem zrobić w konia, jak to się mówi, czy jak to, zrobić w bambuko, czy co tam jeszcze, wyprowadzić w pole, wystryknąć na dudka, wpuścić w maliny. Jakiego byśmy wyrażenia tutaj nie użyli, zastanówmy się, czy ktoś nie próbuje nas po prostu oszukać odnośnie drogi naszego życia, drogi, którą obieramy każdego dnia. I do dzisiejszego rozważania zainspirował mnie bardzo dobrze znany fragment Ewangelii, który mówi o dwóch drogach. Tak nas uczy Jezus, że są tylko dwie drogi. I to wcale nie kłóci się z tym, że można powiedzieć, że życie przecież możemy przeżyć na miliony sposobów. Oczywiście, że nasze życie tutaj w XXI wieku w Europie w centralnej, w Polsce, ono się różni od tego życia, które ma, nie wiem, Eskimos, Masaj, jakiś Brytyjczyk, może Brytyjczyk to aż tak bardzo się nie różni, ale generalnie różnie wygląda nasze życie. Dla przykładu, nie wiem, syn Donalda Trumpa na pewno wiedzie inne życie niż jakiś chłopiec, który w tym samym wieku jest i się urodził w Bombaju i walczy o każdy kolejny dzień, żeby go przeżyć i jest pozbawiony jakiejś tam podstawowej troski rodzicielskiej, wychowania, nie mówiąc już o jakimś solidnym wykształceniu. Okej, życie poszczególnych ludzi się różni, ale to wcale się nie kłóci z tym, co Pan Jezus nas nauczył, że są tylko dwie drogi. I ważne jest to, abyśmy dobrze to zrozumieli, że chociaż drogi różnych ludzi może nawet nigdy się ze sobą nie przetną, to wcale nie oznacza, że nie znajdujemy się na tej samej drodze. Na tej szerokiej i przestronnej znajduje się bardzo wielu ludzi. Wszystkich kultur, wszystkich czasów, najróżniejszych światopoglądów, różnych sytuacji życiowych. Na tej drodze znajdują się przestępcy i filantropi, biedni i bogaci, dobrzy i źli, mądrzy i mniej mądrzy. Pan Jezus w kazaniu na górze powiedział, Mateusza 7 rozdział, 13 i 14 werset, i to jest podstawa dzisiejszego kazania. Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia, i niewielu tych, którzy ją znajdują. Te dwa wersety z kazania na górze są niezwykle trafną diagnozą świata. Ale to nie jest tylko diagnoza. W tych wersetach też się kryje wskazówka, jak uratować się od wiecznej zguby. I chciałbym, żebyśmy pochylili się nad tymi słowami Jezusa, żebyśmy wczytali się w tą ważną ewangeliczną lekcję dla nas. Ponieważ wszystko, co znamy, wszystko, co się odbywa na tym świecie, można sprowadzić do tych raptem dwóch dróg. Możemy się oczywiście w środku buntować przeciwko takiemu uproszczeniu, bo przecież my, jak to tak powiedzieć, że tylko dwie drogi? Przecież my już na tyle zjedliśmy zęby na tym życiu, że my wiemy, że to nie jest tak, że wszystko jest takie czarno-białe. My wiemy, że świat ma miliony odcieni szarości, zwłaszcza Polska ma miliony odcieni szarości. I kto nam będzie tutaj mówił, że jest tylko tak albo tak? Ale wiecie, Pan Jezus właśnie tak powiedział, że jest albo tak, albo tak. Ja to przyjmuję jako prawdę i chcę tak żyć według tych słów. Pan Jezus powiedział, że są dwie drogi i każdy bez wyjątku znajduje się albo na szerokiej drodze, albo na tej wąskiej drodze. I chociaż ten fragment, który jest podstawą naszego rozważania, on jest bardzo króciutki, pozwala wyciągnąć nam kilka wniosków dotyczących tych dwóch dróg. Po pierwsze, te dwie drogi są w opozycji do siebie. One są przeciwstawne jakby. I oznacza to de facto, że w naszym życiu możemy znajdować się albo tutaj, albo tutaj. Albo na szerokiej drodze, albo na wąskiej drodze. Ze wszystkimi konsekwencjami tego wyboru, nawet jeżeli ten wybór nie do końca jest świadomy. Czego się uczymy? Co wynika z tych słów Pana Jezusa? Przede wszystkim zestawienie szeroka i wąska implikuje różny poziom trudności obranej drogi. Bez dwóch zdań, łatwiej i przyjemniej podróżuje się jaką drogą? Szeroką. Jesteście ze mną, cieszę się. Ja wracając teraz z wakacji, celowo nadłożyłem jakieś 150 km, bo podjąłem decyzję, że lepiej, łatwiej, przyjemniej będzie mi się podróżowało autostradą. Bo po co mam ciągle się stresować, czy się zmieszczę między tirami, czy ktoś z naprzeciwka, kto wykonuje manewr przedjeżdżania, czy zdąży, czy nie zdąży. Po co mam w tym stresie, jeszcze żonę mam stresować. Jak możemy pojechać sobie dłuższą drogą, która jest szeroka i przyjemna. Używając tej prostej ilustracji, Pan Jezus mówi wprost, że można przeżywać życie na dwa sposoby. Możemy obrać albo drogę łatwiejszą, albo trudniejszą. Możemy wybierać szerokie bramy, albo zadać sobie trud takiej ścieżki, gdzie może być nam ciężko w pełni rozwinąć nasze skrzydła. Bo jak już rozwiniemy te nasze skrzydła w pełni, to może się okazać, że się nie zmieścimy w kolejnej wąskiej bramie, która będzie na naszej drodze. I ten obraz przywodzi mi na myśl błędne skałki, które miałem okazję z Anią odwiedzić. W tym roku byliśmy w Górach Stołowych. Nic prawie nie widać na tym zdjęciu, ale tam jest po prostu bardzo wąskie przejście między skałami. I my się tam wybraliśmy na taką małą wycieczkę w tym labiryncie. I muszę wam powiedzieć, że to chyba jest najwęższa droga, jaką w życiu pokonałem. Dosłownie były tam takie fragmenty, które było trzeba pokonać na kolanach. Inaczej ja bym się tam nie zmieścił. Przeciskając się tą wąską drogą między tymi skałami, co chwilę musiałem schylać głowę, uważać, co chwilę musiałem zdjąć plecak, bo z plecakiem się tam jakoś nie mieściłem. I wcale tam nie jest tak łatwo. Na tej wąskiej drodze nie wszystko można ze sobą zabrać. Nie wszystko dało się tamtędy przenieść. Pianina by nikt tamtędy nie przeniósł. Na przykład nie wiem, czemu pianina, ale tak mi przyszło na myśl teraz. Dla niektórych wystarczy, że brzuszek, bebzon wyhodowany był przeszkodą, która nie pozwalała pokonać tej trasy. Ania wspominała swojego nauczyciela i sobie przypomniała, że chyba on z nimi, bo ona kiedyś tam była z klasą, że chyba z nimi nie poszedł tą trasą, że jest to raczej niemożliwe. Jezus daje nam wyraźnie do zrozumienia, że ścieżka, którą sugeruje, abyśmy obrali w naszym życiu, jest tą trudniejszą. Jest tam mniejszy poziom komfortu i mniej jest tam tej pożądanej przez nas w życiu wygody. W świetle tego obrazu przedstawionego nam przez Jezusa warto by zweryfikować pojawiające się od czasu do czasu takie nauczanie, które mówi, że jeżeli wyznamy Pana Jezusa Zbawicielem, Panem naszego życia, to On już tak wszystko, o wszystko się zatroszczy i On już sprawi, że nasze życie będzie prostsze. O tak, Jezus się o nas zatroszczy. Jeżeli ja się zupełnie z tym zgadzam, podpisuję rękami, nogami pod tym stwierdzeniem, że Pan Jezus się zatroszczy. I On uczyni nasze życie na pewno pełniejszym, na pewno piękniejszym, na pewno celowym i wartościowym, ale nie uczyni naszego życia prostszym. Nie łudźmy się, bym nawet się pokusił o stwierdzenie wręcz przeciwne, że wybranie tej drogi, podążanie za Panem Jezusem sprawi, że nasze życie w tych ludzkich kryteriach, ono będzie trudniejsze dla nas. To droga zapierania się siebie, to droga, ta wąska droga, to droga, którą dłuższymi fragmentami nieraz trzeba przebyć na kolanach, gdzie trzeba schylić naszą głowę. To droga, na której nie powinniśmy wyhodować sobie wielkiego brzucha. To droga wyrzeczeń, samozaparcia, dyscypliny. I dlatego właśnie ta droga wcale nie należy do popularnych. I z tych krótkich dwóch zdań Pana Jezusa możemy wyciągnąć kolejny wniosek, że droga wąska jest drogą niepopularną, a ta szersza droga jest popularniejsza. Jezus wyraźnie stwierdza, że jest duża dysproporcja względem tego, ilu ludzi spotkamy na tych dwóch drogach. Wprost Słowo Boże mówi, że na tej szerokiej jest wielu, a niewielu jest tych, którzy znajdują wąską drogę. To nie jest 50 na 50, ja tam nie wiem, jakie są procenty, ale jest przedstawiona dysproporcja. Niewielu kontra wielu. I to jest bardzo istotna informacja dla poprawnego rozumienia drogi zbawienia, którą chcemy podążać. My wierzymy, że Jezus stał się ofiarą przebłagalną za grzechy świata. Czytamy o tym w 1 Jana. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. I wierzymy w to, że jest to ofiara jednorazowa, jest to ofiara wystarczająca, by spłacić każdy grzech, jaki był i jaki jeszcze będzie popełniony. Jest to ofiara doskonała, doskonałego Baranka Bożego, o czym też mówi choćby list do Hebrajczyków. Tam czytamy, Jezus natomiast po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze zasiadł po prawicy Boga i czeka odtąd, aż Jego wrogowie staną się pod nóżkiem dla Jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, których uświęca. I chociaż ofiara Jezusa jest doskonała i wystarczająca, i chociaż Pismo Święte uczy nas, że jak czytamy w Tymoteusza, Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, to jednocześnie ten fragment, który my dzisiaj rozważamy, on wyraźnie wskazuje, że już na tym etapie swojej służby Pan Jezus miał świadomość, że z oferty Jego zbawienia skorzysta niestety niewielu. Pan Jezus złożył ofiarę wystarczającą dla każdego człowieka, który żył i jeszcze będzie żył na ziemi, żebyśmy osiągnęli zbawienie, ale i On chce tego zbawienia dla każdego z człowieka. Nie chce, żeby ktokolwiek był zgubiony, ale mimo to ten fragment, ta nauka o dwóch drogach mówi, że niewielu znajduje tą drogę i niewielu skorzysta z tej oferty. Pan Jezus nie mówi o jakiejś wyimaginowanej drodze. To nie jest jakaś tam figura retoryczna użyta przez wspaniałego nauczyciela moralności Pana Jezusa. Pan Jezus mówi o sobie. Pan Jezus bardzo konkretnie przedstawia się w Ewangelii Jana, zwracając się do Tomasza: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I właśnie to nas prowadzi do najważniejszej różnicy między tymi dwiema drogami, o których mówił Jezus. Bo ich poziom trudności, czy też popularność są znacznie mniej ważne niż to, jaki jest finał tych dróg, dokąd one prowadzą. A właśnie o tym, gdzie te drogi prowadzą, bardzo wyraźnie Pan Jezus powiedział słuchaczom. Droga szeroka prowadzi do zagłady, a droga wąska, którą niewielu znajduje, prowadzi do zbawienia. Jezus w tych dwóch zdaniach o dwóch drogach podaje również dwa właśnie konkretne powody, dla których warto obrać tę drogę trudniejszą i mniej popularną, bo ona prowadzi nas do życia. Ta droga łatwiejsza, ona prowadzi do zguby, tak jak czytaliśmy w używanym przeze mnie przekładzie. Ale to słowo zguba, ono nie do końca oddaje powagę sytuacji, bo zgubić to my możemy klucze do mieszkania czy do samochodu i wtedy mamy problem. Zgubić możemy się w lesie i też mamy wtedy problem i trzeba, nie wiem, poczekać na jakiś ratunek. Jakiś dron nadleci, nas namierzy i nas uratują. Zgubić możemy pieniądze i wtedy trzeba posprzątać w mieszkaniu i się radujemy, jak znajdziemy te pieniądze, zapraszamy wszystkie koleżanki, to jest inna przypowieść. Ale generalnie jest taka myśl, że jak coś zgubiliśmy, to możemy to znaleźć. Natomiast Pan Jezus nie mówi tutaj o takiej zgubie, którą można cofnąć. I to jest bardzo istotne i to chciałbym podkreślić. Wydaje się, że właściwie to, co mówi Jezus, oddaje słowo zatracenie, które znajdujemy w większości tłumaczeń. Ponieważ użyte tutaj przez ewangelistę greckie słowo apoleia, ono oznacza całkowite zniszczenie, przepadnięcie, zniweczenie. I w przenośni to słowo jest używane właśnie jako określenie zniszczenia polegające na wiecznym cierpieniu w piekle. Pan Jezus świadomie użył tego, a nie innego słowa, żeby zaprezentować swoim słuchaczom, w tym i nam, jaki jest finał obrania tej szerokiej drogi, na której tak wielu się znajduje. Słowo to jest użyte kilkanaście razy w Nowym Testamencie i za każdym razem ono oznacza nieodwracalną zagładę, zniszczenie, unicestwienie. Ono się znajduje na przykład w 17 rozdziale objawienia Jana i dotyczy tego, co się wydarzy z bestią, którą czeka zatracenie. Dwukrotnie tam jest użyte to słowo. I właśnie tego słowa używa Pan Jezus, aby opisać miejsce, do którego prowadzi szeroka droga. I to przesądza o tym, dlaczego jest to tak poważna sprawa, dlaczego warto, abyśmy i my znów w Kościele dzisiaj wczytywali się w te słowa i je rozważali. Ponieważ Pan Jezus nie występuje tutaj jako pewien nauczyciel moralności, który po prostu zachęca słuchaczy do tego, żebyśmy nie szli na skróty w życiu, żebyśmy wyznaczali sobie coraz trudniejsze cele, a wtedy będziemy mieli lepsze owoce naszego życia. On nie występuje tutaj w roli coacha, który chce nas zainspirować, żebyśmy stawiali sobie wciąż nowe wyzwania. On nie jest trenerem, który zaleca nam jakieś ćwiczenia i diety. Pan Jezus mówi, że są dwie drogi. Jedna prowadzi do zatracenia, a finałem drugiej drogi jest zbawienie. I Pan Jezus stawia przed nami wybór, który Bóg kładł już przed Izraelitami w czasach Starego Przymierza. Pewnie wiecie, do czego zmierzam. Niejednokrotnie się ten wybór pojawia, że Bóg stawia przed swoim narodem wybranym wybór. Oto życie i śmierć. W Księdze Powtórzonego Prawa w 30 rozdziale czytamy od 15 wersetu. Spójrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Jeśli będziesz posłuszny przykazaniom Pana Twojego Boga, które Ci dziś nadają, jeśli będziesz darzył miłością Pana Twojego Boga, kroczył Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw oraz praw i dzięki temu żył i rozmnażał się, to Pan, Twój Bóg, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją wziąć w posiadanie. Lecz jeśli odwróci się Twoje serce i odmówisz posłuszeństwa, jeśli dasz się odwieść i zaczniesz kłaniać się innym Bogom i służyć im, to ogłaszam Wam dziś, że na pewno zginiecie. Nie zabawicie długo w tej ziemi, do której przeprowadzisz się przez Jordan, by do niej wejść i wziąć ją w posiadanie. Wzywam dziś na świadków przeciw Wam niebo i ziemię. Oto kładę dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie. Żyj Ty i Twoje potomstwo. Kochaj Pana, Twojego Boga. Słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest Twoim życiem, przedłużeniem Twoich dni. I mieszkaj w tej ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że im ją da. Taki wybór mieli Izraelici. A oto dzisiaj Pan Jezus kładzie przed każdym człowiekiem też wybór. Drogę życia oraz drogę śmierci. I wybór należy do nas. On ma świadomość, że większość ludzi wybierze śmierć, ponieważ obdarzył nas wolną wolą. I chociaż jest to sprzeczne z Jego pragnieniem dla nas, On chce, żebyśmy wybrali życie, to takie mamy niezbywalne prawo, że niestety większość ludzi na tym świecie wybiera śmierć. Jednak poleceniem skierowanym do uczniów jest i do nas dzisiaj jest to, co czytamy na początku 13 wersetu. Wchodźcie przez ciasną bramę. Pan Jezus kieruje do słuchaczy te słowa. Wzywa nas do świadomego i aktywnego działania, do dokonania wyboru i trzymania się tej niepopularnej, tej trudnej drogi, ponieważ warto, ponieważ końcem tej drogi jest życie, życie wieczne. On chce, abyśmy odnaleźli tę drogę i abyśmy się jej trzymali, ponieważ On pragnie, abyśmy osiągnęli właśnie życie wieczne. To On jest wąską drogą, to On jest tą ciasną bramą. To o tym właśnie dokładnie Pan Jezus mówił, kiedy przedstawiał się swoim uczniom jako dobry pasterz. W Jana w 10 rozdziale czytamy: ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz oddaje za owce własne życie. To Pan Jezus uczynił dla nas, my to wiemy, my to znamy, znamy dalszy ciąg historii opisanej w Ewangeliach w Nowym Testamencie. Ale ten fragment, zwróćmy uwagę, on mówi jeszcze o kimś innym, o przeciwniku dobrego pasterza. Ten fragment mówi o złodzieju, który jest przeciwieństwem tej wąskiej drogi wiodącej do życia. Jest ta szeroka droga, która wiedzie na zatracenie. I jest też szatan, jest przeciwnik Jezusa. I on działa w sposób zupełnie odwrotny względem tego, jak działa Pan Jezus. Gdy Jezus jest prawdą, On jest ojcem kłamstwa. Gdy Jezus chce, abyśmy żyli, szatan chce naszej zguby. Gdy Jezus zachęca nas, byśmy trzymali się wąskiej drogi w naszym życiu, to szatan nie powstrzyma się przed niczym, abyśmy tę drogę zgubili i wkroczyli znów na szeroką drogę. I dlatego tytuł dzisiejszego kazania, a zarazem wyzwanie Słowa Bożego brzmi: nie gub obranej drogi. Z tą myślą przede wszystkim chciałbym nas dzisiaj zostawić, zachęcić nas do tego, żebyśmy nie gubili obranej przez nas drogi. I wróćmy do ilustracji, której użyłem na początku. Mówiłem tam, jakiego przebiegłego fortelu użył Red Bull, aby wzbudzić wśród Londyńczyków pożądanie napoju, który jest drogi, który jest niezdrowy, który jest niesmaczny. I to się udało. Można powiedzieć, że przecież oni nikogo nie okłamali. Oni po prostu tak wykreowali rzeczywistość za staną pewnego poranka w Londynie, żeby ludzie zapragnęli tego, co dla nich nie jest dobre. I nikt im nie mówił, że ej, kupujcie Red Bulle, tylko zostali ludzie oszukani. Odpowiedni marketing sprawia, że ludzie kupują kłamstwo, a ja już mówiłem, kto jest ojcem kłamstwa, i on potrafi coś złego dla nas przedstawić w taki sposób, abyśmy tego zapragnęli. On ma naprawdę wiele pomysłów na to, jak sprawić, abyśmy zboczyli z obranej przez nas wąskiej drogi. I naszym celem jest pozostać na wąskiej drodze, a grzech, najprościej tłumacząc, czym jest grzech, grzech to jest chybienie celu. Jeżeli celem dla naszego życia zaplanowanym przez Boga jest to, żebyśmy podążali wąską drogą, to grzechem, chybieniem tego celu jest to, że zbaczamy z wąskiej drogi i wracamy na tą szeroką drogę. I chciałbym, żebyśmy na kanwie jeszcze jednej ilustracji zastanowili się nad kilkoma sposobami, w jaki szatan próbuje zwieść ludzi, aby zboczyli z tej wąskiej drogi, która prowadzi do życia wiecznego. I wybaczcie mi obraz, którego użyję, bo wiem, że on nie jest doskonały, ale szeroka droga i wielu ludzi znajdujących się na tej szerokiej drodze nieodzownie kojarzy mi się z miejscem, w którym spędziłem 6 lat mojej kariery zawodowej, czyli z IKEA, gdzie szeroką drogą podążają tłumy. I na kanwie tej ilustracji, broń Boże, nie uważam, że sklep IKEA jest jakimś urzeczywistnieniem diabelskiego planu zagłady ludzkości, żeby to chciałbym jasno powiedzieć, jakby ktoś z mojej pracy byłej posłuchał tego. Nie taką mam intencję, ale chciałbym, żebyśmy przyglądając się temu, jak funkcjonuje sklep, w jaki sposób, w różny sposób próbuje nas na coś namówić, niekoniecznie coś, co jest nam potrzebne, żebyśmy spróbowali zdemaskować kilka sztuczek diabelskich. Nie jestem w stanie wyczerpać tematu i nie mam w ogóle takiej intencji i w ogóle skracałem kilka tych rzeczy, które chciałbym użyć, ale chciałbym was poprosić jeszcze o chwilę uwagi i niech ta ilustracja posłuży temu, jak mówi Słowo Boże, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam bowiem dobrze znane. Niechby tak było, żeby zamysły szatana, to, że on chce nas z tej drogi wąskiej przekierować na szeroką, żeby to było nam dobrze znane. I kilka punktów, takich ostrzeżeń. Po pierwsze, miejmy świadomość, jaki ma cel. Jaki diabeł ma cel. I używając tej ilustracji sklepu IKEA, w ogóle ktoś był z was kiedyś? Kilka osób było, więc wie, o czym będę mówił. Kiedy tam wjeżdżamy, wszystko stwarza pozory, że to jest dla naszego dobra. Mamy ulec temu przekonaniu, że miło jest nas widzieć. Tak nas witają różne tam znaki. Fajnie, że przyjechałeś, miło cię widzieć. Można w ogóle odnieść wrażenie, że ten cały wielki sklep to oni wybudowali dla nas, żebyśmy mogli kupić sobie jakiś mebel. I dlatego przy wejściu powinien przywitać nas ktoś z uśmiechem. Często jest to ochroniarz, nie zawsze uśmiechnięty, ale według tych wszystkich manuali on powinien być uśmiechnięty. I każdy pracownik, jakiego zapytamy, po co jest ten sklep, to on powinien nam przedstawić oficjalną ideę biznesową, a oficjalną ideą jest oferowanie szerokiego asortymentu dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych produktów wyposażenia domu w cenach tak niskich, że może sobie na nie pozwolić jak najwięcej osób. To jest ta oficjalna idea biznesowa. Ten sklep jest po to, żeby jak najwięcej osób w jak najniższych cenach mogło sobie pozwolić na jak najwięcej dla swojego domu. No niby tak, ale czy taka jest prawda? Powiem wam szczerze, że kiedy bywałem na różnych meetingach sprzedażowych, to nie dyskutowaliśmy o tym. Raczej dyskutowaliśmy o tym, jak zarobić więcej pieniędzy. I taki jest cel sklepu. I oczywiście nie będą nas witały billboardy, kiedy wjeżdżamy, wydaj u nas jak najwięcej, chcemy twoich pieniędzy. Nie? Wiadomo, że nie. Ale tu się toczy pewnego rodzaju gra. Celem jest nasz portfel i chodzi o to, żebyśmy zostawili tam pieniądze. Nas spotkają hasła typu IKEA, ty tu urządzisz, żyj pięknie, ciesz się meblami już dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym na kanwie tego powiedzieć, że nieważne jest to, co prezentuje nam się na poziomie deklaracji. Nieważne są słowa, nieważne są piękne hasła tworzące ułudę, że my jesteśmy najważniejsi, ale prawdziwe, ukryte intencje w tym wypadku to jest zarobek sklepu. I szatan nigdy nie będzie informował człowieka, że chodzi o potępienie jego duszy. No tacy głupi nie jesteśmy, żebyśmy na coś takiego się nabrali. Szatan będzie tworzył taką ułudę, że my jesteśmy najważniejsi, że my tutaj rządzimy, że ważne jest nasze dobro, że on nam oferuje różne rzeczy, żeby nam się żyło lepiej, będzie nam przedstawiał różne hasła, ale pamiętajmy, że on przychodzi, by kraść, zażynać i niszczyć. Tak mówi Słowo Boże. I wchodząc do IKEA z tą świadomością, że ktoś poluje na nasz portfel, łatwiej będzie nam się uchronić przed wydaniem niepotrzebnie pieniędzy. I podobnie, jeżeli przez życie idziemy z tą stałą świadomością, że szatan chce, abyśmy zboczyli z wąskiej drogi, jeżeli ten zamysł jest nam dobrze znany, to łatwiej nam będzie się uchronić przed tym. Po drugie, zachowaj czujność od pierwszych kroków. To jest taka moja rada jako ktoś, kto przez jakiś czas tam pracował. Nie wiem, czy kojarzycie układ sklepu, ale jak wchodzicie, przywita was ochroniarz, dostaniecie torbę albo jej nie dostaniecie, wjeżdżacie schodami do góry na tak zwany showroom i zanim w ogóle wkroczycie, bum, trafiacie na pierwszą świetną sezonową ofertę niskich cen i tam są takie różne przydaśki, tam do 5 zł czy do 10, takie rzeczy, które na pewno nam będą przydatne, jakieś tam związane właśnie z sezonem, jaki mamy, czyli jak znam życie, teraz jak są upały, to tam powinny być te pojemniki na lód, te kostkarki, jakieś takie rzeczy. I chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej rozpoczęli proces zakupowy. Nie wiem, czy nie zdradzam za dużo tajemnic firmy, ale już mnie nie zwolnią. To miejsce nazywa się Open the Wallet, czyli otwórz swój portfel. I o to właśnie chodzi, żebyśmy jak najszybciej złapali się na coś, ponieważ badania dowodzą, że im szybciej rozpoczniemy proces zakupowy, tym więcej zostawimy pieniędzy. Bo jeżeli kupimy coś za 5 zł i już w naszej mózgu się otworzyła klapka, że okej, robimy zakupy, to łatwiej nam będzie kupić sofę za 5 tysięcy, czy tam za 1500, czy coś innego. Tak to naprawdę działa. Szatan też próbuje nas jak najszybciej zaangażować w swoją grę. Im szybciej nas przekona choćby do czegoś drobnego, tym bardziej potem będzie miał czas, żeby nas chwycić w garść i trzymać. I dlatego ważne jest to, żebyśmy zachowali czujność już od pierwszych kroków, zarówno w sklepie, jak i w życiu. I oczywiście jest to metaforyczny obraz, ale chciałbym przy tej okazji powiedzieć słówko do rodziców. Są dzieci z nami na sali, jest młodzież z nami. Poświęcajcie czas swoim dzieciom, poświęcajcie czas młodzieży, bo diabeł ma dla nich czas i on będzie im oferował najróżniejsze rzeczy, żeby chwycić jak najszybciej na haczyk. Im szybciej to zrobi, tym potem będzie tylko gorzej. I Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy już właśnie zatroszczyli się od pierwszych kroków życia o najmłodszych. Przypowieści 22:6 mówi, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. W ogóle przypowieści Salomona są pełne tych porad, są wyrazem tej pięknej, wzruszającej troski starszych o młodszych. W 4 rozdziale czytamy, słuchajcie, synowie, przestróg ojca, przyjmijcie je, aby nabrać rozumu, bo podaję wam dobrą naukę, moich wskazań nie porzucajcie. Kiedy jeszcze mieszkałem u ojca i byłem pupilkiem u matki, pouczał mnie i tak mówił do mnie, uchwyć się mocno moich słów, przestrzegaj mych przykazań, abyś żył. Idziemy dalej. Nie inspiruj się za bardzo, to jest moja kolejna wskazówka. Bo kiedy już miniemy OTW Open the Wallet, już rozpoczęliśmy proces zakupowy, trafiamy na tak zwany showroom, gdzie są te wszystkie inspiracje i tam krążymy po tych wnętrzach wszystkich kilkudziesięciu. I o co tam chodzi? Po co my tam mamy iść tą krętą, długą, szeroką ścieżką? Bo nas się prowadzi w ten sposób, żebyśmy jak najwięcej zobaczyli i dostajemy tam taką solidną dawkę inspiracji. To miejsce służy temu, żeby inspirować. Ale na czym polega ta inspiracja? Mamy sobie zobaczyć różne rzeczy, mamy wśród tych wnętrz różnych odnaleźć nasze wnętrza, podobny układ i mamy się zainspirować, że my też moglibyśmy tak mieć. Za niewielkie pieniądze. Też moglibyśmy tak zmienić. Ale fajne rozwiązanie. I tak się inspirujemy, i tak się inspirujemy, i tak idziemy, idziemy i oglądamy różne rzeczy, aż jesteśmy coraz bliżej decyzji, żeby coś kupić. A my kupujemy oczami. I właśnie jak już mówiłem, zasadniczo celem tego obszaru jest to, żeby nas zainspirować. Albo powiedzmy wprost, wzbudzić pragnienie posiadania różnych rzeczy. Albo używając języka biblijnego bardziej, wzbudzenie pożądliwości. To jest cel tego obszaru w sklepie. I szatan działa podobnie. On nam podsuwa bardzo wiele inspiracji. Oj, wystarczy internet otworzyć, to jesteśmy już całkiem zainspirowani. Wystarczy, że telewizor na chwilę włączymy. Prasa, literatura, wszystko ma nas dzisiaj inspirować. Mamy obserwować życie, jakiego my nie mamy. I tak jak my się już napatrzymy dobrze na to życie, tak się napatrzymy i napatrzymy i napatrzymy, to zaczynamy myśleć, że my też moglibyśmy tak żyć. I może chcielibyśmy nawet tak żyć. Może warto byłoby spróbować tak. I zaczynamy kalkulować, czy nas na to stać. Za niewielką cenę może zrezygnowania z kilku ideałów. Za to, że może będzie trzeba przymknąć oko na kilka spraw. Ale przecież to jest na wyciągnięcie ręki. I diabeł jest mistrzem iluzji i potrafi nam wcisnąć rzeczy, które nie są nam potrzebne, bo nas odpowiednio zainspiruje. A co mówi Słowo Boże? Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. A w liście Jakuba Słowo Boże mówi, źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nędzą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Warto, abyśmy byli ostrożni, czym się inspirujemy i nie inspirujmy się za bardzo. Pan Jezus również w kazaniu na górze nauczał. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twe prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Niż zgubisz całe ciało, niż trafi ono na zatracenie. I pracownikom IKEA zależy, aby każdy przeszedł cały sklep, aby jak najwięcej się zainspirował, aby jak najwięcej zobaczył. I proszę was, nie łudźcie się zbytnio, że coś tam sobie super wypatrzyliście, bo jest małe prawdopodobieństwo, że to nie było celowe pokierowanie waszych oczu w dane miejsce. Tam wszystko jest zaplanowane. Każda alejka, każde przedłużenie alejki, tam wszystko jest zaplanowane, gdzie ma wisieć cena, gdzie ma to, co mamy, czym mamy się zainspirować. Są do tego odpowiednie materiały, szkolenia, jak poprowadzić wzrok klienta w odpowiednie miejsca przez cały sklep. Ponieważ to ma się przyczynić temu, że wydamy więcej. I moja rada dla tych, co nie potrafią się powstrzymać przed impulsywnymi zakupami, nie wchodźcie do IKEA po prostu. Najlepiej jest unikać. I tego Pan Jezus uczył, że jeżeli ktoś ma problem z pożądliwością oczu, to lepiej jest, żeby wydłubał sobie oko i odrzucił. Lepiej jest nie widzieć, niż ponosić konsekwencje tego. Nie wszyscy jesteśmy tacy mocni. Czwarty punkt. Uważajcie na sprzyjające okoliczności. Cóż mam na myśli? Cóż to za przestroga? Gdy my się już tak troszkę nainspirujemy, gdy tak się napatrzymy i napatrzymy, i kiedy nasza silna wola już nieco namięknie, jak te naczynia w zlewie, to wtedy zaczynają się pojawiać myśli, że już jesteśmy skłonni coś kupić. I zaczynamy się wahać, czy na pewno potrzebujemy tego, czy tamtego. Zaczynamy się zastanawiać, obliczać sobie, czy nas na to stać na pewno. Zaczynamy się zastanawiać, czy poradzimy sobie z transportem, z montażem, czy będzie nam to pasowało, jak zawieziemy to do domu. I wtedy na naszej drodze powinien objawić się pracownik w żółtej koszuli. On nas powinien obdarzyć uśmiechem, dobrą radą i on będzie nas inspirował do finalizacji procesu zakupowego, jak to się profesjonalnie nazywa. Ci ludzie są szkoleni z domykania sprzedaży, tak to się mówi. I oni mają służyć, mają tam inspirować, oni się pojawiają i są bardzo pomocni, ale ich celem jest to, żebyśmy po prostu kupili. I oni mają rozwiać te nasze różne wątpliwości, które się pojawiają, mówiąc na przykład, że jak się okaże, że te poszewki nam nie pasują, że to nie ten rozmiar, to nie ma żadnego problemu, to można oddać tam w przeciągu jakiegoś długiego czasu, bez żadnych kosztów, że jak sobie nie poradzimy z transportem, to też nie ma problemu, to można za niewielkie pieniądze zamówić transport, że wniosą, że poskładają, różne takie rzeczy. Jeżeli nie mamy pieniędzy, to też nie jest problem, bo możemy iść, dostaniemy kredyt 0% i oni nam to we wszystkim pomogą. Również jak już przejdziemy, nie wchodząc w te wszystkie szczegóły, przez cały sklep, miniemy restaurację, potem schodzimy na dół, to znowu trafiamy na OTW2, czyli znowu jest takie miejsce sezonowe, żeby otworzyć portfel. I tam cudowny zbieg okoliczności, wózki się pojawiają. I w dniach wysokiej sprzedaży pojawi się, w ogóle powinien być tam pracownik, który z uśmiechem w ogóle nam podjedzie tym wózkiem i nam wręczy, żeby nam było wygodniej. I sobie myślimy, jak to wszystko sprzyja, żebyśmy zrobili te zakupy. To też nie jest zbieg okoliczności, że we wszystkich IKEA-ach na świecie pierwszy dział na dole to są te wszystkie szklanki, garnki, te talerze, wszystko, co się może potłuc, bo wtedy my bierzemy wózek, ale to nie jest wyraz dobrej woli. Nie, nie, nie. Badania pokazują, że od 40 czy do 60% większe paragony, więcej pieniędzy zostawiają ci, którzy do kasy dojeżdżają z wózkiem, niż ci, którzy targają wszystko w torbie. Nie ufajmy tym sprzyjającym okolicznościom. Bądźmy ostrożni, jeżeli tak wszystko zaczyna się jakoś układać i dopinać. I do czego zmierzam? Czy nie jest podobnie w naszym życiu, że diabeł ma różnych swoich agentów, których stawia na naszej drodze, kiedy w nas już jesteśmy tacy zainspirowani tym światem, tacy już lekko zmiękczeni i się zastanawiamy, czy może to, czy może tamto i jeszcze się wahamy. I wtedy on na naszej drodze chętnie wykreuje taką rzeczywistość sprzyjające okoliczności, żebyśmy bardziej siebie pokochali, żebyśmy jednak pozwolili sobie na to czy na tamto. I pojawi się jakiś człowiek, który nam poradzi, że tak, że rzeczywiście, że powinieneś sobie zainwestować w siebie to i tamto. W ten sposób jest, to tak się dzieje, że potem w tym świecie ludzie łapią się na jakieś chwilówki, żeby kupić największy telewizor, jaki jest w markecie. No bo ktoś ich przekona, że oni zasługują na to i potrzebują tego, chociaż ich na to nie stać. I tak w tym duchowym, w tej duchowej rzeczywistości na naszej drodze diabeł też stawia różne osoby. W liście do Efezjan 2:2 czytamy, że on rządzi w powietrzu i działa w synach opornych. W innym przykładzie czytamy, że on rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach, więc on ma różnych agentów tutaj na świecie i my powinniśmy być ostrożni, kiedy różne rzeczy tak się układają. Nie jeden człowiek był na tej wąskiej drodze, którą wytyczył dla nas Pan Jezus, ale na jakimś etapie z niej zboczył, ponieważ zapragnął czegoś więcej w swoim życiu. Bo tak się gdzieś zainspirował, tak popatrzył na to, jak inni żyją i stwierdził, ja też mogę mieć coś więcej. I jeden z najsmutniejszych wersetów dla mnie w całym Słowie Bożym, to on pochodzi z ostatniego listu, jaki napisał Paweł, w drugim list do Tymoteusza 4:10. Demas mnie opuścił, współpracownik Pawła, który z nim służył, który był na tej wąskiej drodze, opuścił go, pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Diabeł, nawet tych, którzy są na tej wąskiej drodze, potrafi jakoś tak omotać, że świat ich pociągnie, bo się tak już nainspirowali. Słowa Jezusa o dwóch drogach wyraźnie pokazują, że na szerokiej drodze jest łatwiej, dlatego wielu taką drogę wybiera. I szatan może sprawiać, że w doczesności bardziej, w cudzysłowie, szczęści się tym, którzy nie postanowili podążać wąską drogą. I nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli w tym świecie zaczyna nam się zbytnio układać, to wtedy powinniśmy właśnie zachować czujność. To, co chciałoby się nazwać Bożym błogosławieństwem, niekoniecznie nim musi być, bo przecież czytamy, że to, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu i co wzgardzone, to jest to, co jest niczym, to Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. Przedostatni punkt. Nie nabieraj się na wyjątkowe okazje. Nie chcę powiedzieć, że nie istnieją wyjątkowe okazje, ale mogę powiedzieć, że nie wszystko, co wydaje się być wyjątkową okazją, w istocie taką okazją jest. Ja sobie przypominam taką historię, jak odpowiadałem za sprzedaż świeczek i musiałem się wyzbyć jednego takiego artykułu, który nie bardzo mi się sprzedawał i nie miałem pomysłu, co z tym zrobić. Obniżyłem cenę, nic się nie działo przez miesiące, nikt tych świeczek nie chciał, aż wpadłem na genialny pomysł. I sobie znalazłem taki koszyk druciany, niewielki, taki rozpadający się. I pamiętam, jak jeden weekend byłem cały w pracy i co chwilę dokładałem po 3, 4, 5 tam sztuk tych świec do tego koszyka. I wtedy ludzie zwariowali, bo nagle myśleli, że kończą się, nie ma, nie będzie. Co to za oferta? Tylko 3, 4 na sklepie. I ja wyprzedałem to przez weekend wszystko, co miałem. Co miałem z tym problem, to nagle ludzie stwierdzili, że to jest świetna jakaś okazja, no bo to jest w jakimś takim koszyku, to pewnie zaraz tego nie będzie. Nie dajmy się łapać na jakieś super okazje, na wyjątkowe okazje. Podobnie działa ten dział sprzedaży okazyjnej na końcu sklepu, tam gdzie są te różne takie obdrapane meble i tam mówią, że dajmy szansę im jeszcze jedną. Tam, to się nazywa dział sprzedaży okazyjnej i tam chodzi o takie stworzenie takiego wrażenia, jak to się mówi, sprzedaży now or never. Albo teraz kupisz, albo już nie będzie okazji. I ludzie wtedy impulsywnie dostają takiej gorączki i biorą rzeczy jakieś obdrapane, niepotrzebne, potłuczone, bo myślą, że się przyda do czegoś. One często lądują potem gdzieś w garażu. Ale ludzie mają to poczucie, że to jest świetna okazja i ona się już nigdy nie powtórzy. Dajemy się na to łapać. Ja się na to daję łapać, chociaż mam świadomość, jak to działa, to i tak często się daję na to łapać. Czy tak nie jest też w tej duchowej rzeczywistości, że diabeł sobie pogrywa i się śmieje z nas, kiedy nam próbuje stworzyć takie wrażenie, że teraz albo nigdy. Teraz jeszcze jesteś młody. I powinieneś to spróbować jeszcze. Czy w ogóle to nie jest podstawą tego, na czym bazują te dziwne zwyczaje na wieczorach panieńskich, kawalerskich, że się idzie do jakiegoś klubu ze striptizem z taką myślą, że to już jest ostatnia okazja i potem nie będzie i ludzie jeszcze chcą się umoczyć w tym brudzie tego świata, bo potem już nie będzie można. I czy diabeł nie próbuje czasem tak ludzi podejść, że a jeszcze chrztu nie przyjąłeś, to jeszcze możesz zobaczyć, jak to jest, jak się nażłopiesz piwa i stracisz przytomność. Albo jak to jest przeżyć przygodę na jedną noc, jeszcze zanim założysz rodzinę, zanim, nie wiem, dziecko się urodzi, zanim będziesz miał 25 lat, potem zanim będziesz miał 30 lat, potem 35, potem 40, bo potem to już w ogóle nie będzie czasu, żeby... Póki jesteś młody, to możesz jeszcze się wyszumieć. Czy diabeł się z nami tak nie bawi, że takie myśli nam podsuwa? Teraz albo nigdy. Teraz wszystko sprzyja. Masz jeszcze okazję. Przecież nic się nie stanie. Przecież Pan Bóg ci wybaczy potem. Nie dajmy się nabierać na wyjątkowe okazje, bo one nie istnieją. Często to nie jest wcale wyjątkowa okazja. To diabeł tak kreuje rzeczywistość, żeby nas z tej wąskiej drogi, która prowadzi do zbawienia, skierować na szeroką drogę, której finałem jest zagłada. I ostatni już punkt. Nie bój się zmarnowanego czasu. Tak to tutaj nazwałem. Co mam na myśli? Jeżeli człowiek spędzi w sklepie IKEA tyle czasu, ile jest zaplanowane, żeby spędził, czyli szukanie miejsca na parkingu będą to jakieś 4 godziny, zanim przejdzie przez ten cały labirynt, to jest duże prawdopodobieństwo, że on jednak coś kupi. Bo troszkę głupio byłoby zmarnować 4 godziny soboty i nic nie kupić, prawda? No tyle czasu. Pół godziny jeździłem po parkingu, szukałem miejsca i to i teraz pochodziłem i nic nie przywiozę do domu. I tam przed kasami jeszcze wyłożą też tam sezon. Teraz lato pewnie, albo już niedługo będą dekoracje w październiku świąteczne, żeby coś jeszcze... Czasem mamy takie poczucie irracjonalne zupełnie, że skoro poświęciliśmy na coś tyle czasu, to teraz nie warto, to byłoby głupotą, żeby z tego teraz zrezygnować. I diabeł łapi wielu ludzi właśnie na coś takiego, że oni zainwestowali mnóstwo czasu na jakieś hobby, zainwestowałeś mnóstwo czasu, żeby dostać się do jakiejś grupy, żeby zbudować jakieś relacje. I chociaż one dzisiaj nie są dla ciebie dobre i chociaż nie są zgodne z tym, co Słowo Boże ma, jak nas kieruje, chociaż wiemy, że to nic dobrego nie wnosi w nasze życie, ba, często jest szkodliwe, to jednak pojawia się ta myśl, czy warto, czy nie byłoby marnotrawstwem czasu zrezygnować z tego teraz. Tyle czasu tą kolekcję, nie wiem, budowałem, tyle czasu szkoliłam, żeby zdobyć certyfikat jakiś tam i teraz nie wykorzystywać tego. Tyle czasu już, tyle się zaangażowałem, tyle lat oglądam na wspólnej i teraz miałbym nie wiedzieć, jak to się skończy. No szkoda tego czasu, no jeżeli już coś zaczęliśmy, to powinniśmy to skończyć, nie? I diabeł sobie tak z nami pogrywa i tak się z nami świetnie bawi. Niech nam nie będzie szkoda tego, nie bójmy się zmarnować czasu. Słowo Boże mówi, tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Nie dajmy się na to łudzić, tak nabrać na to, że oj, po to tyle czasu tam niektórzy, nie wiem, grają w jakieś gry, od iluś lat budują jakąś wielką miasto czy coś tam i teraz mieliby po prostu się nie logować już, od 12 lat coś robią. Nie dajmy się nabierać na coś takiego. Reasumując, kończąc, celem złego jest to, żeby jak najwięcej ludzi pozostawało na szerokiej drodze, która wiedzie na zatracenie. I ta droga pozostaje znacznie bardziej popularna i jest łatwiejsza, ale jej koniec jest straszny. I wielu ludzi nigdy nie znajduje wąskiej drogi, która prowadzi do życia, natomiast diabeł robi wszystko, aby ci, którzy tę drogę znaleźli, żeby ją zgubili. I on nie cofnie się przez żadną nieczystą zagrywką i nie ma problemu z tym, żeby stale nas okłamywać. Diabeł ma niezwykłą zdolność pięknego opakowania grzechu w taki sposób, żebyśmy pragnęli tego, co jest dla nas złe. Tak jak udało się Red Bullowi sprzedawać produkt za wielkie pieniądze, który nie jest dla nas dobry, tak diabeł ma taką zdolność, że potrafi nam sprzedać grzech, który jest przecież dla nas zabójczą trucizną. I wybaczcie mi ilustrację, której teraz użyję. Ale w Marylinie widziałem, że mamy troszkę psiarzy, więc może będzie wam bliska. I wy zbieracie po tych psach różne rzeczy. Ale to, że byście zebrali to w pazłotko, to wcale nie oznacza, że to będzie cukierek. A diabeł właśnie to robi z grzechem. Że największy brud potrafi opakować w błyszczący papierek i wmawiać nam, że to jest cukierek. I wielu ludzi się na to łapie. To, co jest dla nas złe, nazywa czymś dobrym i potrafi tak zmanipulować większością tego świata, że ludzie zabijają się o to, że płacą pieniądze na narkotyki na przykład, które pierwszy raz dostali coś gratis i potem już płacą, chociaż ich to wyniszcza. Ale myślą, że to jest życie, że to jest wolność, że oni odkrywają... Diabeł ma różne opakowania dla grzechu, które można porównać do odchodów psich. I on może na tym papierku napisać, że to jest wolność, że to jest wolna wola, że to jest rozwój, że to jest to czy tamto, ale to nie zmienia wcale faktu tego, co jest w środku. Nie gubmy obranej drogi, chociaż nieraz będzie nam ciężko, nieraz będzie biedno, nieraz będzie przykro, nieraz będzie smutno. Chociaż z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie, jak czytamy, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalonym. Nasza misja to jest wytrwać na tej drodze aż do końca. Ale nasza misja to nie tylko wytrwać na tej drodze, to też pomóc uratować się innym, którzy są na tej szerokiej drodze. I ja, będąc w IKEA, znając te wszystkie sztuczki, znając te skróty, jestem w stanie przejść przez sklep w parę minut i załatwić, co mam do załatwienia i nie wdawać się w jakieś tam niepotrzebne zakupy. I zauważyłem ciekawą rzecz, bo zdarzyło mi się to nieraz już po tym czasie, jak przestałem tam pracować, że kiedy pewnie się poruszam po sklepie, to ludzie pytają się mnie o drogę albo pytają się o różne rzeczy, bo widzą, że ja sobie tam jakoś radzę po prostu, że nie jestem zagubiony, że mam azymut i zmierzam. I chociaż nie mam plakietki i jestem byłym pracownikiem, to ludzie nieraz pytają mnie o pomoc. I ostatni fragment, który chciałbym odczytać, który chciałbym, żeby dał nam do myślenia, to jest fragment z pierwszego listu Piotra 2:11-12. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rąc ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, jak ci, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy nadejdzie dzień nawiedzenia. Innymi słowy, żyjmy tak wśród ludzi, którzy znajdują się na szerokiej drodze, by mogli odnaleźć, patrząc na nasze życie, inną drogę, tą wąską drogę. Jeżeli będziemy się po niej pewnie poruszać, pamiętając, gdzie ona prowadzi, sprawi to, że inni też mogą zapragnąć wejść na tą drogę. I do tego nas też zachęcam, żebyśmy tak nasze życie wiedli. Po pierwsze, nie gubmy tej drogi, którą mamy. Po drugie, tak jak mówi Słowo Boże, przeciwstawmy się diabłu. Jeżeli jego zamysły są nam znane, przeciwstawmy się mu, a on od nas ucieknie, tak jak mówi Słowo Boże. A po trzecie, dołóżmy starań i miejmy tą wrażliwość, żeby podążając tą wąską drogą, czasem się rozejrzeć, czy nie możemy pomóc komuś, kto się znajduje na szerokiej drodze.